Dialog sportowy.
Sportowy dialog, czyli audycja sportowa Radia Mors. W zeszłym tygodniu nas nie było, ale nadrabiamy to pełną gębą, można powiedzieć. I dzisiaj w ultramęskim składzie, dzisiaj w studiu goszczę dwóch, a później już trzech niesamowitych mężczyzn ze mną w studiu.
Bartłomiej Opanowski.
Karol Drzewicki.
Ja nazywam się Michał Mieczkowski i jak już powiedziałem, z racji naszej nieobecności, dzisiaj postaramy się rozprawić z najważniejszymi sprawami, zaległościami, które nam wiszą nad głową i nie dają nam spokoju. Na pierwszy ogień dzisiaj Plus Liga i oczywiście Trefl Gdańsk. Dokładnie zaczniemy od pierwszego meczu nowego sezonu, czyli spotkania z PGE Skrą Bełchatów.
Dokładnie. Trefl Gdańsk przegrał niestety u siebie 1-3 z Bełchatowianami, ale mimo wynik nie za bardzo odwzorowuje to, co się działo na boisku. Moim zdaniem bardzo dobra postawa graczy z Gdańska, bardzo dobrze spisali się zarówno przyjmujący, atak też był niezły. Marcin Janusz może troszeczkę utykał tam czasami w rozegraniu, ale mimo wszystko spotkanie na plus dla Trefla.
No właśnie, gdyby mnie osobiście miał się ktoś spytać, co zapamiętałem z tego meczu, no to bym powiedział, że byłem pozytywnie zaskoczony naprawdę grą gdańskiego zespołu. Można było też stwierdzić, że widać to, że dla większości naszego dość młodego składu trener Winiarski, który notabene jest nowym trenerem i to jest dla niego początek swojej przygody z trenowaniem, z trenerską siatkówką, był dla tych młodych zawodników mentorem, ale bądźmy szczerzy, dla każdego z nas chyba, gdybyśmy byli profesjonalnymi graczami w piłkę siatkową, to taki ktoś jak trener Winiarski byłby na pewno mentorem.
No jakby nie patrzeć, niewielka różnica w wieku jest pomiędzy Winiarskim a pozostałymi zawodnikami.
No na przykład Wojciechem Grzybem, tak?
No dokładnie, przecież oni jeszcze razem ze sobą mogli grać, więc to na pewno wzmacnia ich relacje. No pamiętamy, co Winiarski mówił przed pierwszym meczem, że tak bardziej z optymizmem podchodzi. Nawet mówił, że nie liczył na te 3 punkty już tam z góry, ale żeby chociaż powalczyć. No i tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ten pierwszy mecz zdecydowanie na plus. Ja bym tutaj wyróżnił szczególnie Janusza, bo mówiło się, że tam troszeczkę może mu nie szło, ale jak na sam początek sezonu, ten jego pierwszy mecz był chyba na razie jego najlepszy w tym sezonie.
Marcin Janusz oczywiście w pełni pokazuje to, że jednak bycie tym pierwszym rozgrywającym drużyny, chyba jednak jest na miarę jego możliwości. No przypomnijmy, w poprzednim sezonie parą rozgrywających Trefla był właśnie Marcin Janusz wspomniany i Michał Kozłowski, który jednak wyjechał, opuścił nasze miasto i udał się do Warszawy. W jego miejsce przywitaliśmy Łukasza Kozuba. No młodego chłopaka w ostatnich dniach właśnie skończył 22 urodzin, 22 rok życia. I tak jak widziałeś, Marcin Janusz, jego występ na pewno można zaliczyć do udanych. Jedna sprawa, Skra przyjechała do Gdańska, od razu Ergo Arena pęka w szwach.
To nikogo nie dziwi chyba.
Możemy być wdzięczni dużej ilości fankom drużyny z Bełchatowa, które mieszkają w Gdańsku, także ja mam wiele znajomych, które tak naprawdę brały tylko i wyłącznie akredytację na ten mecz, żeby móc sobie za darmo obejrzeć widowisko z udziałem zawodników z Gdańska i Bełchatowa.
No to było dość komiczne, mogę powiedzieć, że kiedy większość hali, sektory dopingujące właśnie gospodarską drużynę, miejscową drużynę, właśnie wspomagały zespół, żeby ewentualnie zagrywka dobrze poszła, czy akcja została dobrze rozegrana, no to było słychać właśnie z tych domowych sektorów okrzyki wsparcia ku zawodnikom Skry Bełchatów, co to jest nie do usłyszenia na innych spotkaniach, tak powiem. Po meczu ze Skrą odbył się mecz również w Ergo Arenie. Tym razem Trefl Gdańsk podejmował zespół z Radomia, zespół Ceradu NA Czarnych Radom. I może tutaj zaczniemy nie od dyskusji, a posłuchamy, co do powiedzenia miał zawodnik Trefla, nowa postać w drużynie gdańskich Lwów, Paweł Halaba.
Po to wróciłem do Polski, żeby się pokazać z dobrej strony i udowodnić niedowiarkom, bo dużo osób na mnie nie stawiało. I mimo tego, że grałem dobre sezony za granicą, to nadal dużo osób na mnie nie stawiało, więc teraz im pokazuję, że jestem, melduję się, wrócił Pawcio. Oba mecze mi się grało tak samo dobrze, mamy naprawdę super atmosferę na boisku i myślę, że generalnie dzisiaj wygraliśmy przez to, że u nas było życie na boisku, Cerat, spuszczone głowy, już nie mówię o tym, że im odskakiwaliśmy punktowo, ale tam nie było życia na boisku, a u nas czy były słabsze momenty, czy lepsze, cały czas przyjemnie było grać przy tej publiczności.
Przed Wami Giga z Katowice, który no tak niefortunnie trochę dzisiaj przegrał z Krą, bo 2-3. Czy GKS ma czego się bać?
Na pewno. Każdy musi nas się obawiać. Jak nie, to przegra. To przegra. Wydaje mi się, że mamy taki team, że możemy z każdym powalczyć i wygrać.
Zespół z Radomia chyba jednak dość optymistycznie podszedł do tego meczu i chyba nie zamierzali się bać gdańskiej drużyny, gdyż no, wynik 3-1 dla drużyny gdańskich Lwów pokazuje, kto był w tym meczu zdecydowanie górą.
No tak, zdecydowanie. A na początku, zdaniem niektórych, drużyna z Radomia była faworyzowana, przynajmniej czysto na papierze. No, w meczu bardzo dobrze się pokazał Bartosz Filipiak, który zdobył statuetkę MVP. No i tak naprawdę wszystko wychodziło tam poza drugim setem, w którym Trefl przegrał. No to funkcjonowało tak naprawdę wszystko, zarówno rozegranie Janusza bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiło i przyjęcie, także wszystko okej.
Okay. Dokładnie wszystko grało tak, jak powiedział to Pawcio, czyli Paweł Chalaba, jak się przedstawił, że on wraca. Tak naprawdę było czuć, że ta jego forma ma wrócić tutaj do Polski i sam chciał to pokazać. Działało no to rozegranie, co powiedziałeś z Januszem. Bartosz Filipiak także na MVP, no, najwięcej punktów zdobytych. Nawet w tych słabszych momentach tam widać było, że Tref lepiej znosi to, co, no, to, co było na boisku.
Właśnie, chciałbym zwrócić uwagę na dokładnie, konkretnie dwóch graczy gdańskiego Trefla. Może najpierw skupilibyśmy się na osobie Pawła Chalaby, pieszczotliwie powiedziałeś Pawsio, no bo tak w kuluarach właśnie o nim niektórzy dziennikarze mówią, nie tylko w tym meczu, ale również w meczu ze Skrą, czy w późniejszym którym się zajmiemy, w meczu z GKS-em Katowice, Paweł Chalaba był główną i wyróżniającą się dość mocno postacią. Dziwi was to, no bo chłopak wraca do Polski, chce się pokazać i jednak widać, że daje sobie radę z udźwignięciem tej no dość dużej, wydawałoby się, presji.
Ja myślę, że tak naprawdę, może nie większość, ale duże znaczenie ma jednak współpraca, że tak powiem, z innymi zawodnikami i ogólna atmosfera na boisku, bo zauważmy dobry przykład, powiedzmy, Asakorasowia Rzeszów, która jest tak naprawdę zlepkiem indywidualności.
No, o niej powiemy jeszcze trochę później, ale dobrze, że zacząłeś ten temat. No
właśnie chcę przytoczyć przykład Resowi, która tak naprawdę jest no, zlepkiem tych indywidualności, tak jak powiedziałem. A nie tworzy tak naprawdę jednego wielkiego kolektywu, a Trefl pomimo mniej znanych nazwisk, widać, że daje radę i może niekoniecznie bym określił to jako personalny, że tak powiem, sukces Chalaby, ale całego zespołu, tutaj każdy tak naprawdę dokłada swoją cegiełkę.
Jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co mówisz o zlepkach indywidualności, bo jest jeszcze jeden zespół, który jest w tym sezonie zlepkiem indywidualności, ale im to dobrze wychodzi, ale o nim chyba troszeczkę później powiemy.
No, chyba wiem, o którym zespole nawet mówisz. Pewnie to miasto, w którym rozgrywa mecze w ten zespół, leży nad największą polską rzeką, jeżeli dobrze kojarzę, tak? Czy nie, to nie jest ten zespół?
Nie.
A jeszcze inny, to dość pozytywnie nas zaskoczysz jeszcze później. A teraz Bartek Filipiak, no bo ze Skrą naprawdę pokazał się z dobrej strony, mocne otwarcie spotkania w meczu z Radomiem MVP. Jak zapatrujecie się na przyszłość właśnie Bartka Filipiaka w naszym klubie?
W jakim on jest wieku, przypomnisz mi?
No, podobnym jak Paweł Chalaba, to Paweł, jeżeli dobrze kojarzę, ma 23, około 22 lata?
Ja myślę, że większość zawodników Trefla tak naprawdę, może za wyjątkiem Wojtka Grzyba i Pablo Krera, którzy już tam po 30 są tak naprawdę, mają szansę na rozwinięcie skrzydeł w całej lidze. Więc jeżeli tak dalej będzie szło Bartkowi Filipiakowi, to z pewnością jakiś transfer się szykuje.
No, szczególnie w tym ostatnim meczu widać było, że no już troszeczkę wyprzedzę fakty o meczu z popularną Gieksą. Bartek Filipiak troszeczkę tak poszedł na przebój, zdobył 17 punktów, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś w Treflu popełniał błędy, to był właśnie on. No, 5 błędów z zagrywek przy 17 zdobytych punktach, no to troszeczkę dużo.
Troszeczkę dużo, a teraz zamiast dyskutować o zawodnika z Gdańska, posłuchamy, co do powiedzenia miał zawodnik gości, Michał Kędzierski.
Wróciliśmy do gry po bardzo złym pierwszym secie, w którym nic nie wychodziło. Trzeba też przyznać, że drużyna z Gdańska zagrała dobry mecz. Mimo wszystko my byliśmy faworytami i powinniśmy ten mecz wygrać. W sumie niczym nas nie zaskoczyli, bo wiedzieliśmy, że grają bardzo szybko do skrzydeł. Byliśmy na to przygotowani, a jednak nie umieliśmy tego powstrzymać. No i chyba to wszystko to zaważyło na wyniku meczu.
Zaważyło na wyniku meczu. Na szczęście to był wynik korzystny dla Trefla, no i może teraz trochę porozmawiajmy o tym, jak zaprezentowali się goście z Radomia. No nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale chyba powinniście. Ja osobiście dawno nie widziałem w polskiej lidze zespołu, który tak obojętnie przeszedłby obok rozgrywanego przez siebie spotkania.
Znaczy to nie tylko może w kontekście tego meczu z Treflem, no bo ostatnio zagrali mecz z zespołem z Bydgoszczy, który w tym sezonie, no krótko rzecz mówiąc, jest no, najgorszym zespołem i to pod względem punktów i to pod względem stylu na polskich halach. No w tym meczu z Bydgoszczą mnie nie zachwyci i w tym meczu, no chociaż wygrali te spotkania, ale po ciężkich męczarniach, w Gdańsku tutaj nie zaskoczyli, a nawet rozczarowali, więc no ciężkie boje.
Ja się zgadzam 100% z Karolem, strasznie bezpodziałowo zagrany pojedynek w Gdańsku. No i tak póki co po tych trzech kolejkach, niepełnych trzech kolejkach, bo jeszcze mój kochany Ślepsk z Suwałki ma do rozegrania pierwszą, wygląda na to, że no Bydgoszcz i Radom będą się biły tak naprawdę o, w cudzysłowie, o spadek do pierwszej ligi.
No dobrze, a teraz Trefl versus GKS Katowice, czyli ostatnie, najświeższe spotkanie Trefla. Znów wyróżnił się Paweł Halaba. Trochę gorszy dzień miał wyróżniany przez nas wspominany Bartek Filipiak. No jednak ta słaba dyspozycja naszego atakującego nie przeszkodziła Treflowi zwyciężyć. GKS nie był łatwym przeciwnikiem, no bo przypomnijmy, że chociażby w pierwszym meczu 3-2 zespół z Katowic pokonał Resowie. No to nie powinno nas dziwić, ale to pokazuje pewną klasę i pewien poziom sportowy, który reprezentuje śląski klub.
Czy śląski klub na papierze powinien być teoretycznie właśnie faworytem? Jak zwykle, znaczy no, na szczęście dla gdańskiego klubu okazało się, że oni też troszeczkę przesadzili w tym meczu. Troszeczkę za dużo tych piłek ze skrzydeł im uciekało. No, dokładały się im te, no, może nieliczne błędy, ale w takich momentach, w których no naprawdę mogli wygrać no tego jednego seta więcej wcześniej, no i można było mówić, że jest po meczu. No, no, można powiedzieć, że dużo szczęścia z jednej strony miał Trefl, ale no ten pech to nie jest coś, co zazwyczaj idzie w parze z zespołem śląskim. Oni po prostu tego pecha mieli w najgorszym momencie.
No niestety, to nie było, nie było ich sprzymierzeńcem, to co stało się w ostatnim meczu, ale chyba teraz zmienimy klimaty i zajmiemy się tym, co nasz tutaj pochodzący z bieguna polskiego zimna kolega Bartek, w czym czuje się najlepiej, a mianowicie Ślepsk Malow Suwałki z kopyta wchodzi do Plus Ligi.
Ja jestem, szczerze mówiąc, troszeczkę zaskoczony postawą Ślepska Suwałki. Ja wiedziałem, że zespół będzie się stawiał wszelakim klubom Plus Ligi, ale nie spodziewałem się jednak, że aż w takim stopniu to będzie się działo.
Resowie.
Wynik 3-1 to w ogóle jedno wielkie święto dla całych Suwałk. Ja rozmawiałem z wieloma znajomymi, którzy mieszkają w Suwałkach. Tam jest była jedna wielka feta po tym zwycięstwie. Przynajmniej w tych strefach kibica. Natomiast potem przyszedł mecz z Warszawą i w sumie po tym meczu z Warszawą też nie mogę być zawiedziony, bo Suwałki pokazały klasę.
No właśnie, mecz z Warszawą, ostatni mecz rozegrany wczoraj. Co prawda zespół z Suwałk przegrał to spotkanie 1-3, jednak tak jak już powiedziałeś, no na pewno nie może zaliczyć tego meczu do nieudanych. Bardzo dobre zagrywki, zdecydowanie mniejsza liczba popełnionych własnych błędów niż zespół z Warszawy. Trochę można stwierdzić, trochę można powiedzieć, że warszawski zespół, warszawiacy z dużą dozą szczęścia.
Z dużą dozą szczęścia i rezerwy do tego meczu.
I rezerwy zdołali wygrać to spotkanie.
No jeśli chodzi o to spotkanie, no to tak, Warszawa miała dużo szczęścia, ale niewiele zabrakło tak naprawdę do tiebreaka, no bo w tym ostatnim secie było zaledwie 25-23, więc...
W trzecim też była niewielka różnica chyba.
No w trzecim także, no to mówię, no dużo szczęścia miała naprawdę Warszawa, a Ślepsk, no gra powyżej tych oczekiwań, tak naprawdę ten sen, to marzenie o Suwałkach tutaj się ciągnie w górę, no zobaczymy jak długo ono potrwa, ja bym tutaj chciał wyróżnić no, byłych zawodników pozostałych klubów polskich, ale w tym momencie grajemy w Suwałkach, no Nikolas Szerszeń, 17 punktów, także 16 punktów Bartłomieja Bołądzia, no nie zagra w tym meczu jeszcze Joshua Tuaniga, ale też przepraszam.
Zagrał i jednak... Był wyróżniającą się postacią w tym meczu, no chociażby...
Tam była niewiadoma odnośnie, tak fama, odnośnie środkowego, tak, bo tam grypa żołądkowa go dopadła.
Ale Tuaniga zagrał i robił naprawdę blokujących warszawskie ekipy jak chciał. Te kiweczki to po prostu palce lizać, jak oglądałem to spotkanie.
To jest dla mnie póki co odkrycie roku w ogóle Tuaniga, bo jaki to jest wariat na tym na rozegraniu. To znaczy czasami mu nie wychodzą te piłki, to prawda, bo przykładowo... Mamy piłkę poza trzeci metr, Tuaniga dostaje piłkę, rozgrywają na pipa. Także no dla mnie to jest zagranie w ogóle, nie wiem ilu rozgrywających by się zdecydowało na tego typu zagranie, ale widać, że ten rozgrywający jest bardzo nietuzinkowy. Co może być lekkim minusem na dłuższą metę dla Ślepska, to jest ta wyjściowa szóstka, nic jej nie odejmując, ale to, że mamy jedną wyjściową szóstkę i tak naprawdę małe pole manewru w zmianach, no to może być problem po dłuższym czasie. Tam tak naprawdę wchodziło tylko dwóch zawodników, z tego co pamiętam. Patryk Szwaracki chyba i Klinkenberg wchodzili w poprzednich dwóch meczach.
No ale chyba mamy nadzieję, że zespół z Suwałk mimo tych ograniczonych zasobów ludzkich nie spadnie sezonie z Plusligi.
Prezes Ślepska Suwałki Wojtek Winnik wypowiedział się, że do końca lutego chcą mieć pewną sytuację w lidze i chcą mieć to utrzymanie bezpieczne, czyli tam miejsca 10-12. No i póki co wszystko wygląda na to, że plan się uda, bo patrząc na formę Ślepska, to nie sądzę, żeby mieli problemy z tymi drużynami z końcówki tabeli.
Czy na pewno po takim początku, a jeszcze te trudniejsze mecze ich czekają, więc no jakby sam start, że no, wygrali w ogóle z tą Resłowią, co, no już pomijając fakt, jaka tam feta była w Suwałkach, ale co się musiało dziać w Rzeszowie w tym momencie, to tego ja sobie nie wyobrażam. Ale nastroje wracają do Warszawy, no bo no tak, no, mówiło się, że początek tego sezonu może nie być rewelacyjny, ale z drugiej strony nie mają na co narzekać. No chyba, że na formę tych gdańszczan, którzy do nich przyjechali, no bo w sumie w tym meczu wszyscy gdańszczanie, byli gdańszczanie w barwach projektu Warszawa zdobyli 11 punktów. Nie jest to chyba zadowalający wynik. No, cały czas no, gra warszawian opiera się na Bartku Kwolku. 20 punktów w drugim meczu z rzędu. No, jakby cały czas nasz kadrowicz pokazuje, że no, on będzie teraz ciągnął to, co zostało po tym byłym ataku warszawian z zeszłego sezonu. No, pamiętamy, odszedł Muzaj. Nie ma Kurka, nie ma tych człowiek postaci z zeszłego sezonu, jakoś to musi być, no ale myślę, że projekt Warszawa będzie no, w boju z Eksą do samego końca i te opinie się mogę tutaj
trzymać. Czy waszym zdaniem to jest dobre, że cała drużyna uzależnia się od jednego zawodnika?
Znaczy, wiesz, no, dla trenera Anastaziego to jest dość typowe, jeżeli mogę tak powiedzieć. Zresztą projekt Warszawa, no jak sama nazwa wskazuje, tam
projekt Kwolek póki co.
Trwają takie duże roboty budowlane, przecież to jest zespół z kompletnie eksperymentalnym atakiem. Tam nominalnego, doświadczonego przede wszystkim atakującego, no to jest brak. Przecież przypomnijmy sobie Super Puchar Polski z Zaksą. To w pierwszej szóstce wyszedł Kowalczyk na ataku, co wielu ekspertów i kibiców było to dla nich zaskoczenie. No.
Tam w zasadzie każda pozycja jest obsadzona, że tak powiem, top światowy, ale jeżeli chodzi o atakującego, to jest troszeczkę biednie.
No to wiesz, no to tak jak kadra Polski, tak? No mamy na każdej pozycji oprócz ataku top światowy, na ataku mamy no... top naszej ligi, a w dość takich niesprzyjających momentach nawet trochę niżej.
Nie wiem, czemu pomyślałem o prezentacji piłkę nożną.
Nie.
Tam, nie, tam, 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 nieopłacanych złotówkach, o tym już gadaliśmy, rozmawialiśmy w siostrzanej audycji, w braterskiej audycji w Krótkiej Piłce, ale to o tym jutro o godzinie 18. O Warszawie jeszcze postaramy się może porozmawiać na koniec tego wejścia antenowego, ale teraz chciałbym się przenieść do Rzeszowa, bo rozmawialiśmy o Suwałkach, tam wielka feta, mimo szalejącego cały rok mrozu, a w Rzeszowie żałoba Stypa. Stypa na wzór zeszłorocznej, w tym sezonie 3 mecze, 3 porażki, kolejno z GKS-em Katowice, Ślepskiem, Derminatorem Suwałki i zespołem z Olsztyna. Czy panowie uważacie, że przebudzenie Resowi nadejdzie już 13 listopada, kiedy zespół Resowi przyjedzie do Ergo Areny?
No, przypomnijmy sobie zeszły sezon. Też Resowie miała bardzo łatwy terminarz. Też nie zachwycała wynikami, żeby nie powiedzieć, że nie zdobyła żadnego punktu. No i w Gdańsku zdobyła komplet, więc no, analogie się same rzucają, ale tak szczerze mówiąc, po tym co prezentuje Resowia, naprawdę nie sądzę, żeby w Gdańsku miało przyjść to przebudzenie. Oni w ostatnim meczu z Indykpolem oddali im całego seta po błędach.
No, powiedziałeś o łatwym terminarzu, pierwsze 3 zespoły, no to jest taki, myślę, że to jest taki środek ligi, naszej plus ligi. A przed meczem z Treflem zespół z Rzeszowa będzie grał jeszcze 2 spotkania, u siebie z Bydgoszczą i na wyjeździe w Lubinie. No to też nie są zespoły w obecnym sezonie, w zeszłym sezonie, które jednak mogłyby się bić o miano tych najlepszych.
Wiecie co, ja się zastanawiam, co tam musi się dziać w głowach byłych reprezentantów Polski, Piotrka Gruszki i Krzyśka Ignaczaka, bo jednak gdy realizator pokazywał ich twarze podczas meczu, to tak... Zwłaszcza Ignaczek nie wyglądał dobrze i komentatorzy śmieli się, że pewnie 2 jakieś zebrania dziennie będą się odbywały.
O ile na zwolnienie trenera można grać, co jest dość dziwne przy dopiero 3 spotkaniach Piotra Gruszki jako trenera Resowi, o tyle na zwolnienie prezesa raczej zawodnicy wpływu nie mają i grać nie mogą.
Znaczy, no, jeśli chodzi o Resowie, no to w tym aspekcie na pewno nie, ale tak naprawdę, no jakby się okazało, że w najbliższych 2 meczach no tych punktów nie będzie, w ogóle zwycięstwa żadnego nie będzie, no to no myślę, że gdzieś tam mogą pójść głosy, że tam u góry się powinno coś zmieniać, chociaż wiemy, że to jest nierealne.
Przypomnijmy, że w Resowie jest zgoła odmienna sytuacja niż w Gdańsku. W Gdańsku jednak trener ma duży kredyt zaufania, nawet podejrzewam, gdyby Trefl przegrał tam dalej konkretną ilość meczów, to by trenera nie zwolnili, bo to jest projekt długofalowy. No a jednak Resowia planowała od razu z kopyta wejść w ligę.
No weszła.
Znane nazwiska. Weszła. No weszła, ale nie w ten sposób, jak wszyscy
chcieli. Tylnymi drzwiami wchodzi do tej ligi.
Dokładnie. Także nie sądzę, żeby jeszcze zwolniali trenera. Myślę, że jeszcze możemy na to poczekać 2-3 miesiące.
No, pamiętamy, rok temu zwolnili go akurat przed meczem z Treflem i zatrudnili nowego, więc no, dużo analogii.
No ale jednak to jest taki, może nie debiut, bo w GKS-ie Katowice Piotrek Gruszka pracował.
No debiut na pewno w Resowi, tak w poważniejszym trochę klubie, który jednak ma tę przeszłość, zdobywał Mistrzostwo Polski i tak dalej,
więc... Ja myślę, że Piotrek Gruszka ma większy kredyt zaufania niż szkoleniowcy sprzed roku, taka moja subiektywna opinia i myślę, że troszeczkę dłużej popracuje.
Z tym się na pewno zgadzam. Zanim oddamy czas antenowy, nasz głos ekipie serwisu informacyjnego, porozmawiamy jeszcze, tak jak już powiedziałem wcześniej, o zespole projektu Warszawa. Chociażby to jest interesujące, że zespół ten przed jeszcze zmianą nazwy nazywany był Oniko Treflem Gdańsk Warszawa. No bo wiadomo, wszyscy wiemy, jakie ruchy transferowe były między tymi 2 miastami. Jest to dla was zaskoczeniem, że klub z tak niestabilną sytuacją, nie tylko finansową, ale no na pewno to też musiało odbić się na szatni, obecnie jest w samym czubie plus ligi?
Jeżeli chodzi o, że tak powiem, typowy mental i właśnie o tym, o czym wspomniałeś, czyli o szatni, to były informacje, że jednak Andrzej Wrona bardzo dużo zrobił, jeżeli chodzi o nastawienie zawodników, pomimo tych problemów ze sponsoringiem. No i duża część zasług, że wszyscy pozostali w klubie idą do Andrzeja Wrony właśnie, bo on tam złożył, że tak powiem, chłopaków do kupy.
Tak, pamiętamy te jego tweety, że nieważne jak się będziemy nazywać, nieważne ile będziemy mieli w portfelu, bo dalej jesteśmy tym samym zespołem, więc no, nie różnią nas barwy, ale będziemy grać dalej. Mniej więcej taki przekaz był, więc to jakby trzymał wszystkich i kibiców, i cały zespół w kupie. Myślę, że swoje także zrobił Andrea Anastasi, no bo wiadomo, kiedy nie idzie gdzieś tam finansowo, na co oczywiście zawodnicy nie mają wpływu. No to...
Anastasia jest doświadczony z tymi problemami.
No właśnie, trzeba przekazać zawodnikom, co ma się dziać, żeby to szło dobrze. Udało się rozpocząć ten sezon, udało się znaleźć sponsora, co najważniejsze jest dla warszawskiego zespołu. No i od razu wyniki także przyszły. No wiadomo, akurat forma sportowa tutaj no, ma najmniej do znaczenia, jeśli chodzi o tą konotację z tą formą finansową zespołu z Warszawy. No ale tutaj wiadomo, trener Anastasi wiedział, co zrobić, żeby przygotować ten zespół. Wiadomo, się mówiło, że może przyjść jakiś dołek. Na szczęście dla Warszawy nie przyszedł.
Jeszcze
nie przyszedł. Mam według tego terminarza, na który właśnie patrzę, mi się wydaje, że bardzo długo nie przyjdzie, więc...
No na razie... Terminarz to nie wszystko. Resowia też dokładnie. Się zapatrywała pozytywnie na ten terminarz i nie wyszło.
Na razie zespół z Warszawy jest w formie strong, więc nie oczekujemy...
Ograli największego faworyta, czyli Ślepsk-Suwałki.
Tak. Chociaż Ślepsk-Suwałki według niektórych ekspertów odnośnie piłki nożnej mógł być traktowany jako swoista kura. Nie wiem, czy się, Karol, ze mną zgodzisz, ale... No to tak, to już takie są małe smaczki. To co, projekt Warszawa, czy jednak Zaksa na finiszu sezonu będzie wyżej?
Mimo wszystko uważam, że Zaksa.
Ja się zgadzam, że Zaksa.
Zaksa zdecydowanie.
Zaksa dominuje teraz wszystkie zespoły. Także.
Jeszcze tutaj na zakończenie wciśniemy małą nutkę piłki siatkowej reprezentacyjnej. Wylosowano grupy na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Oczywiście to jest kolejny turniej, bo awans w tym poprzednim wakacyjnym turnieju uzyskała nasza reprezentacja, na całe szczęście. I tak grupy A i B, grupa A w składzie Niemcy, Słowenia, Belgia oraz Czechy. Oczywiście mówimy o samej Europie. I grupa B, Serbia, Francja, Bułgaria i Holandia. No to jest zawsze taka bolączka w Europie, bo Europa to jednak jest tam, to jest to miejsce, gdzie znajdują się najlepsze światowe drużyny w siatkówce. Znaczy bardzo duże jest ogólnie, no bo Ameryka Południowa, to wiadomo, Brazylia, Argentyna, Ameryka Północna to między innymi Stany Zjednoczone, no Europa ilościowo to prezentuje ten najwyższy poziom. I według was, jakie mecze będą zapowiadały się najlepiej?
No na dzień dobry, to jest Serbia, Bułgaria, taki stary bałkański klasyk i no... Zawsze pamiętam, kiedy Serbia była w formie topowej, to wygrywała Bułgaria i mi się wydaje, że w tym momencie może być identycznie.
No to takimi zapatrywaniami pożegnamy się na ten czas wejścia antenowego muzycznie, a wchodzimy już po serwisie.
Dialog sportowy.
Wiadomość z ostatniej chwili i proszę nie regulować odbiorników, bo to jest całkowicie poważna i naprawdę rzetelna informacja. Robert Kubica zdobył Mistrzostwo Świata w Formule 1.
Ogromne brawa.
Oczywiście pod względem najszybszych pit stopów w każdym wyścigu. Zdystansował swoich rywali. Nie mogli go dogonić, to po prostu był jeden z lepszych powrotów w historii sportu, jakie widziałem.
Forma mechaników odwrotnie proporcjonalna do formy samochodu Williamsa. Także
no jednak
materiał ludzki
naprawdę Williams ma bardzo dobry i wszystkie zespoły mu tego zazdroszczą, ale żarty na bok. Teraz wracamy troszkę do tyłu, do przeszłości. Zajmiemy się najpierw Grand Prix Meksyku, czyli tym wyścigiem, który był kilka tygodni temu. Grand Prix Meksyku, wyścig pod znakiem opon. Najpierw przebita opona Maxa Verstappena, później źle dokręcone koło w bolidzie McLarena u Lando Norrisa. Kolejny pit stop, Charles Leclerc, również problem w pit stopie. No i na koniec kapeć widmo u wspomnianego już naszego Robercika Kubicy.
To jest nie pierwszy raz, jak coś się niewidzialnego dzieje w bolidzie Roberta, no ale z drugiej strony to oszczędzanie części na przyszły sezon i oszczędzanie właściwie wszystkiego, co tylko się da, bo nie ma żadnych wielkich zmian w przepisach. No i też prawdopodobnie opony mają zostać te same, które są w tym sezonie, bo pojawiły się protesty po treningach ze strony zespołów, więc będziemy więcej chyba takich sytuacji oglądać.
No tak, Williams już zrobił sobie zapasy podczas wcześniejszych najlepszych wyścigów na następny sezon, więc dlaczego miałby nie protestować, tak, skoro by mógł wystartować w następnym sezonie z większą ilością już zachowanych opon?
No, to Williams Williamsem, ale no, te standardy dotyczące opon, to już pamiętamy to Grand Prix Monaco, co tam się działo, już wtedy był ten hejt na całe Pirelli dotyczące tego, że te opony, no, nie są takie, jakie być powinny, że troszeczkę nie wystarczają takie, jak powinny.
No, hejt na Pirelli, to o ile się nie mylę, to trwa nieprzerwanie od 2011 roku, kiedy firma Pirelli...
Ale w tym sezonie to już jest przesada.
Jeszcze w 2011 dowali radę, bo nie było przepisów tych to zmienionych.
Dobra,
prawda?
To prawda, tu tak, to prawda. O, już jak weszły hybrydy i pod koniec ery tej takiej normalnej spalinowej, to już wtedy tak zaczęło się dziać.
Ale
nieciekawie.
Wiecie, co mnie zastanawia? Tak. Z jednej strony mamy wytrzymałe opony, jeżeli Lewis Hamilton jedzie na pierwszym miejscu, dostaje twarde i wytrzymuje 50 kółek.
Nie, Lewis Hamilton dostaje właśnie słabe opony, to ty nie słuchasz
komunikatów
radiowych.
No ale wiesz, to co on mówi w radiu, a to co się dzieje naprawdę, no to są dwie różne rzeczy, ale
no ale
wracając...
nie odejmuj Lewisowi tego, że
nie, niczego mu nie, nie odejmuję. No,
przecież cała Wielka Brytania mogłaby ci teraz zrobić, nie wiem, spam na skrzynce mailowej albo, nie wiem, zapukać do twoich drzwi w suchałkę.
Na szczęście nie znają. Wracając do tego, co powiedziałem, to z jednej strony mamy opony, które wytrzymują 50 kółek, z tego co pamiętam, albo i nawet więcej w Monaco. Lewis Hamilton dojechał, a z drugiej strony mamy opony, które po jednym okrążeniu za poprzedzającym nas bolidem, kolokwialnie rzecz mówiąc, wysiadają, prawda? Więc no, nie wiem, co ma zamiar robić Pirelli, ale dużo zależy od opon i jeżeli w 2021 pomimo tego, że aerodynamika się zmieni, nadal będzie problem z oponami, no to sport jest skazany na porażkę.
Trochę wyprzedzasz to, co chcę powiedzieć, bo oczywiście
powiemy
o zmianach, które nadejdą wraz z 2021 rokiem, ale tak, Janku?
Tak, sposób na to, żeby te przejazdy wytrzymywały więcej, no to po prostu jeździć na gąsienicach, a nie na oponach. I myślę, że sprawdziłoby się dużo, dużo lepiej, zwłaszcza na takich torach, jak chociażby w
Stanach Zjednoczonych. Albo system tak poduszkowy po prostu wynająć.
James Button kiedyś dojechał na Feldze, więc się da.
Da się, tak. Odnośnie Grand Prix Meksyku jeszcze możemy, myślę, że z uśmiechem na twarzy powiedzieć, że Daniel Kwiat wrócił, jego pseudonim Torpeda, no, został poddany pewnej swoistej reaktywacji. Ofiarą tym razem był Nico Hulkenberg.
Wiecie, co Hulkenberg powiedział potem, po tym wydarzeniu?
Pewnie jakieś niecenzuralne po niemiecku
nie,
słowo.
Nie, właśnie wręcz przeciwnie. Powiedział, że to prawda, to była wina Kwiata, ale sam na jego miejscu zrobił to samo, więc jest to sprawiedliwiony rozsianie w tym przypadku.
Jakby poziom pokazuje, w którą stronę chciał iść.
Dokładnie.
Sympatyczny Niemiec dalej jest sympatyczny.
Sympatyczny. Mieliśmy już sympatycznego Australijczyka.
Już
mieliśmy...
nie będzie miał okazji na to podium, być może za rok.
No, może się okazuje, że nie, ale do tego chyba później.
Tak, mieliśmy Brazylijczyków, to teraz dlaczego by nie kolejna narodowość. Hamilton wygrał, Lewis Hamilton wygrał w Meksyku. Podobało wam się czysto artystycznie, w jaki sposób znalazł się później na podium?
Sposób, że tak powiem, wjechania tą windą mi się podobał, nie podobała mi się osoba, która jechała tą windą, także...
No, wolałbyś pewnie Roberta Kubicę, ale takie rzeczy tylko w licencjonowanych grach, na licencji oczywiście Liberty Media. Grand Prix USA, no to co można powiedzieć, Ferrari wysnęło w kwalifikacjach.
W wyścigu też błysnęło, ale nie tak...
No troszeczkę inaczej.
W wyścigu błysnęło dość, można powiedzieć, standardowo jak na nich.
Zbyt duża dawka mocy.
Tak, wrócę jeszcze do kwalifikacji, bo pierwsze miejsce pole position Valtteri Bottas. Co ciekawe, drugi Sebastian Vettel do Bottasa stracił 12 tysięcznych sekundy, co jest od równowartością bodajże 8 metrów długości. To jak na standardy Formuły 1 to jest naprawdę niewiele. Trzeci Max Verstappen do Bottasa stracił 67 tysięcznych sekundy. Czwarty Charles Leclerc, no a piąty Lewis Hamilton. No i to jest chyba spore rozczarowanie.
No i my mogliśmy się jeszcze łudzić, że coś się Hamiltonowi stanie, a z drugiej strony podejrzewam, że to też była kwestia tego, żeby spokojnie przejechać przez pierwszy zakręt. Być może Brytyjczyk zdawał sobie sprawę, że tam dojdzie do tych dymów słynnych i on po prostu sobie przyjedzie na to miejsce kilka sekund później i będzie bez problemu mógł przejechać, więc łatwa wygrana i do widzenia.
No mi się wydaje, że ta właśnie taktyka była ustawiona po to, żeby spokojnie dojechać do mety. Lewis na pewno miał w tyle głowy, że wystarczy po prostu przejechać ten wyścig, żeby zgarnąć to mistrzostwo. poszczęściło się, no pech Ferrari spowodował to, że ten wyścig miał takie znaczenie, jakie miał.
Jeszcze ja pozwolę sobie wrócić do kwalifikacji, bo tu panowie już trochę poszliście za bardzo do przodu i już weszliście na wyścig, a jeżeli ktoś by się mnie spytał, albo jeżeli, no może po prostu tutaj powiem, że dla mnie największym zaskoczeniem kwalifikacji, pozytywnym oczywiście, no był Lando Norris, no bo nie zdarza się zbyt często, zwłaszcza w erze hybrydowej, żeby zawodnik McLarena zwyciężył w którymś segmencie czasówki. No a taki laury zdobył Lando Norris, bo zwyciężył właśnie w pierwszej części kwalifikacji.
Ja mam tylko nadzieję, że do tego widoku będziemy powoli się przyzwyczajać przy okazji regulacji wspomnianych wcześniej przepisów 2021
no, skoro, roku. Skoro Mercedes ma powrócić jako dostawca silników dla McLarena, no to...
Nie, już McLaren otwarcie mówi, że celem tak naprawdę zespołu na 2021 rok to jest zbliżenie się realne do top 3, także no liczę na to, że jednostka Mercedesa właśnie w tym sezonie im pomoże.
I to nie jest niemożliwe, zwłaszcza, że utrzymują zespół, który ma między kierowcami jest dobra chemia, zresztą między mechanikami też, chociaż zdarzają się różnego rodzaju wpadki, no i te pit stopy McLarena akurat w Stanach można było obserwować wstrzymując oddech, bo nie wiadomo było, co tam się stanie, ale rzeczywiście rozwój tego zespołu jest naprawdę solidny i mimo, że nie przywozili gdzieś tam rekordowych sum punktów, no to jednak cały czas przywożą te, regularnie przywożą te punkty.
No właśnie, McLaren radzi sobie naprawdę dobrze i coraz lepiej. Zastanawiam się, co się dzieje teraz w głowie Fernando Alonso.
Właśnie o nim chciałem powiedzieć.
Swego czasu był związany kontraktem z zespołem McLaren.
No oficjalnie i nadal jest.
Tak, to prawda, ale już nie reprezentuje tych barw w królowej motorsportu. I właśnie zastanawiam się, co się dzieje w jego głowie, no bo jednak te lata, w których on ścigał się po torach całego świata, no kolokwialnie mówiąc, były dosyć chude jak na tą stajnię.
No ja myślę, że on akurat jeszcze nie jest rozczarowany tym, że nie jeździ, bo to są jednak dla niego wciąż zbyt niskie miejsca. Gdyby McLarenowi udało się zgarnąć jakieś podium w tym sezonie, no to myślę, że Alonso mogłaby zapiec pewna część ciała. Póki co jest okej. Okay.
To może Toro Rosso, bo w końcu podium Daniła Kwiata jest podium, tak, to dosyć atrakcyjne miejsce. Chociaż zważywszy na to, kto jest dostawcą silników dla Toro Rosso, no to chyba jednak nie po drodze tej firmie z Fernando Alonso.
Ja z tym, co Janek powiedział, to w sumie bym się nie zgodził, bo Fernando Alonso wydawał się być bardzo zadowolony rok temu z miejsca siódmego w Australii, więc... No nie wiem, czy takie złe miejsce byłoby siódme czy ósme.
Zobaczymy prędzej czy później, jestem tego zdania, że Fernando wróci do tej formuły. Ale wracając do McLarena, na początku tego sezonu ich celem było zdobycie czwartego miejsca i to miejsce czwarte, no już prawie mam zapewnione, jak tak patrzymy sobie na ten bilans punktów, tą różnicę między Renault. No, tylko dodać, że przed tym wyścigiem USA sam Carlos Sainz miał więcej punktów niż cała francuska stajnia, no to nic nie powiedzieć.
McLaren ma teraz 121 punktów, tak z kronikarskiego obowiązku, a Renault 83, także tak naprawdę klepięte.
No ja tutaj właśnie powiem, że no bo nie wspomniałem o tym, że nasze studio nawiedził kolega, gość z Francji, tutaj w trykocie Renault F1 Team. Prawdopodobnie jeszcze ta koszulka pamięta czasy 2010 roku, jeżeli się dobrze orientuję.
Mniej więcej 9-10.
Tak, Eric Boullier był szefem prawdopodobnie, no i...
Nie, to jest koszulka chyba z 2010 roku, kiedy Kubica jeszcze jeździł.
Tak,
Renault,
tak,
prawda?
Tak, no o tym mówię właśnie. No przed państwem, przed wami Jan Sławiński.
Tak, bonjour.
Trochę po kwadransie, ale co się odlecze, to nie uciecze.
No, tak jak Renault miało uciec reszcie stawki, no i w tym sezonie niekoniecznie się to udało.
A może uciec z F1.
Obawiam się, że będzie z tym zespołem tylko gorzej, bo na ten 2021 też raczej nie ma zbyt optymistycznych stwierdzeń.
Czyli nie można powiedzieć, że jesteś o tobie, że jesteś kibicem sukcesu.
Nie, ja jestem kibicem właśnie takiej drużyny, która gdzieś tam walczy, stara się, kibicem słabszego po prostu.
Williams się stara.
Has także.
Ale Williams coś wygrał w tym sezonie, tak. Przypomnijmy pit stopy.
No, mistrzostwo wygrał, tak. No, nie owijajmy w bawełnę. Teraz chwilka przerwy. Dla was, którzy kojarzycie tego artystę, kojarzycie jego piosenki, tytuł tegoż utworu będzie zapowiedzią swoistą tej osoby, o której zamierzamy porozmawiać już za moment.
coffee I take tea, my dear. I like my toast done on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. I walk in Kate here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. A smile, be yourself, no matter what they say.
Oczywiście był to utwór Stinga, Englishman in New York. Englishman, zgadza się, Lewis Hamilton jest właśnie z pochodzenia Brytyjczykiem. New York też się w sumie zgadza, bo ostatni wyścig Formuły 1 rozgrywany był na terytorium Stanów Zjednoczonych. Właśnie Lewis Hamilton, o nim będziemy rozmawiać w tym momencie. Wiemy już to, że mistrzem świata został właśnie ten oto człowiek. Szósty tytuł mistrzowski, drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów kierowców Formuły 1. Przed nim tylko Michael Schumacher z 7 tytułami na koncie. Za Lewisem takie sławy jak chociażby Juan Manuel Fangio z 5 tytułami. No a 4 zdobyli Alain Prost i Sebastian Vettel.
Chyba grafikę Formuły 1 studiowałeś przed wejściem na antenę.
Dlaczego akurat Formuły 1? A może ja po prostu...
Sam zrobiłeś?
Tak, w Dobra. Darmowym programie pewnym, bo ja jestem...
Tak, w darmowym programie Kartka i Długopis.
Tak, TM. To jest, można powiedzieć, dość nudne, przynajmniej dla niektórych kibiców, że Lewis Hamilton w erze hybrydowej zdobywa swój kolejny tytuł mistrzowski. No, co ciekawe, można zobaczyć pewną prawidłowość, no chociażby Sebastian Vettel czy Michael Schumacher gro swoich tytułów również zdobywali w czasach, kiedy ich zespoły bezsprzecznie dominowały na torach całego świata. No i właśnie, czy obecna Formuła 1 nie jest zbyt jednostronna?
No niestety, obecna charakterystyka królowej motorsportu jest taka, że żeby wygrać, trzeba mieć do tego narzędzia. No, Mercedes ma narzędzia.
Trzeba być w Mercedesie, krótko mówiąc.
Mercedes ma narzędzia w tym momencie najlepsze i moim zdaniem nie ma co się oszukiwać. Trzeba czekać na ten wspominany wiele razy wcześniej sezon.
Ja się nie zgodzę. Najlepsze narzędzia ma, co już udowodnił Williams, bo najszybciej zmieniają oponę.
Ludzi na
Może
pewno
efekt
ma.
Tych narzędzi ma efekt, najlepszy o, Mercedes.
Tak.
Ale to jest... Williams tam inżynierów nie ma najlepszych, więc z tymi ludźmi też bym się nie zgadzał.
Ale to jest perfekcyjnie funkcjonująca komórka, gdzie nawet inżynierowie, którzy mówią przez radio zespołowe, chodzą na specjalne zajęcia dotyczące tego, jak ma brzmieć ich głos i jak oni mają mówić, więc ciężko będzie ich w najbliższym czasie, no, może w 2021 roku ktoś ich zdetronizuje, chociaż nie zanosi się na to, chyba że sami zdecydują się wycofać ze F1.
Jeszcze odnośnie tego, co powiedziałeś, to Peter Bonington ostatnio wypowiadał się dla jednej z telewizji, że właśnie a propos tego głosu, to trzeba mieć głos identyczny jak psycholog, żeby kierowca miał wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, żeby go tylko inżynier wyścigowy, że tak powiem, nakręcał pozytywnie.
No, trzeba mieć również bardzo dobrą pamięć, żeby zapamiętać pewne konkretne zwroty, którymi trzeba motywować cały czas swoich kierowców. Trzeba przypominać kierowcom, jak powinni się odżywiać, co powinni jeść na śniadanie.
Luisowi tego nie trzeba chyba mówić.
Luis, tak.
Walteri wie, co jeść, więc.
Walteri, tak, to jest fiński człowiek, to jest swój chłop i on to bardzo dobrze wie, co ma robić.
Kim nie wie, co pić.
Kimi wie, tak, oczywiście, tylko napoje nisko i wysokoprocentowe. Tak.
Niko też to wiedział, więc...
Niko wiedział, jak podejść Luisa, to prawda. 2016 rok, pamiętamy. Ile jeszcze prorokujecie tytułów Luisowi Hamiltonowi? Czy do 2021 roku zdobędzie ten jeszcze jeden tytuł?
Zdobędzie.
Ja myślę, że w przyszłym roku zgarnie tytuł, w 2021 roku, jeżeli wszystko pójdzie po myśli Mercedesa też i wtedy ewentualnie odejdzie do Formuły E, jeżeli Mercedes tam się utrzyma, tam zgarnie kolejne 8 mistrzostw z rzędu i wtedy odejdzie na emeryturę. Ale też zauważyłem kasus Messiego u Hamiltona, bo dużo ludzi zarzuca mu, że ma najlepszy sprzęt zawsze i te bolidy są bezkonkurencyjne i powinien spróbować zdobyć mistrzostwo w jednej ze słabszych ekip.
Ferrari na przykład.
No,
albo taki... w Renault.
Były, tak, no, proszę.
No, Williamsa go wsadźmy od razu, nie ma co się szczypać.
No, w sumie silnik o tej samej nazwie, więc...
Tylko to łączy te zespoły tak naprawdę.
Tak naprawdę.
No, nie tylko, no. Mechanicy to jednak jest kwestia, którą Williams wybija się ponad przeciętność. Dobrze, skoro już jesteśmy, nie chcecie, widać, rozmawiać o tym naszym mistrzu świata z 2019 roku.
Ja też mogę.
Ja również.
O, nagle się chętnie
zrobiłem. Co, zdurałeś sobie wszyscy chętnie?
Na początku mówisz, o, grafikę z Formuły 1, a tutaj...
To był taki krótki żarcik na rozpoczęcie dialogu o sześciokrotnym mistrzu świata.
No to dobrze, to zadam ci teraz pytanie. Większe wrażenie na tobie robi to, że Lewis Hamilton dominuje w każdym następującym po sobie sezonie ery hybrydowej, czy to, że w 2007 roku na przykład postawił się Fernando Alonso, który przychodził do McLarena, przypomnijmy, jako ówczesny mistrz świata?
Znaczy, zdobywanie tytułów przez Lewisa Hamiltona już na mnie wrażenia nie robi, bo to jest tak naprawdę codzienność.
Czyli widać, że nie jesteś taką typową niedzielną fanką Formuły 1, która zna tylko jednego kierowcę.
Ja jestem doświadczony w fachu. No nie, no jeżeli chodzi
tak,
o...
Tak, zna jeszcze Roberta Kubicę.
A tak, jak każdy szanujący się Polak.
Dokładnie. Jeżeli wracając do twojego pytania, to moim zdaniem jednak większe wrażenie na mnie zrobił 2007 rok. No bo to jest nie lada wyczyn pobić w cudzysłowie.
Tam w kuluarach pewnie zrobił takiego typowego Verstappena z Okonem. Tak?
Dwukrotnego mistrza świata, pierwszy sezon twój w Formule 1 od razu jesteś tak naprawdę na równi z Fernando Alonso, to naprawdę jest moim zdaniem osiągnięcie duże.
No, ale o tym Janek na przykład też powiedział, no Luis, no zarzuca mu się, że ma zawsze najlepszy sprzęt, tak, no ale właśnie od tych czasów chociażby McLarena przecież w porównaniu on i Fernando Alonso, no to chyba jednak było wiadomo, za kim stoi Ron Dennis i cała reszta ekipy. No, to nie dało się tego wyczuć.
Ale tak, ale to jest człowiek, który ma taką mentalność, że nawet jak się wszystko wali i pali też, bo bywają gorsze okresy, no to on jest w stanie wycisnąć z siebie, dać z siebie wszystko. No i przede wszystkim wydaje mi się, że też na jego korzyść działa to, że on nie tylko samą F1 żyje, że też zajmuje się całą masą innych rzeczy. I
w domyśle modą.
Też, ale no tak. Ostatnio gastronomią na przykład, z tego co czytałem też u niego na mediach społecznościowych.
No założył ostatnio, jakąś restaurację wegańską.
Tak.
Hamilton.
A tak, bo ja słyszałem,
dokładnie, tak.
Słyszałem o apelu właśnie, bo Lewis Hamilton jest zadeklarowanym weganinem, że powinniśmy jeść mniej.
I malować kaski tak jak chcemy.
A tak, tak.
Też była wielka rozpacz z jego strony, ale no to jest perfekcyjny kierowca i na ten moment w perfekcyjnej maszynie, więc możemy tu mówić, pokuszę się o stwierdzenie, że na ten moment on najlepszym kierowcy w historii.
No, o jego geniuszu świadczy tylko i wyłącznie fakt, że mamy, załóżmy, jego partnera zespołowego Walteriego Bottasa, który jest z wyścigu na wyścig tak naprawdę zjadany. Więc no, wystarczy spojrzeć na tabelę i wszystko mówi za siebie.
Chociaż co ciekawe, właśnie tu mówisz o tym zjadaniu, to jeszcze raz wracając do czasów McLarena, ale już nie z Fernando Alonso, kiedy Lewis Hamilton dzielił boksy McLarena z Jensonem Buttonem chociażby, no to w każdym sezonie po sobie zdobywał mniej punktów niż Jenson Button, czyli można powiedzieć, że Lewis wersja 1.0 to była jednak wersja taka z pewnymi brakami niż mamy teraz obecnie.
Ja myślę, że on dojrzał jednak, to nie chodzi o to, nie chodzi stricte o umiejętności kierowcy, ale jednak umysł, psychika robi bardzo dużo za kierownicą, więc no, po upływie paru lat, powiedzmy tam od 2010 roku, kiedy on jeździł razem z Jensonem Buttonem, zrobiło swoje i jednak pewność siebie w danym zespole, on wie jednak, że Mercedes, no, on jest kierowcą numer jeden w Mercedesie i zmienić to może tylko i wyłącznie fakt, że powiedzmy za dwa lata Lewis zrezygnuje z całej Formuły 1.
Czy takim największym bodźcem do tego dojrzenia, że tak powiem, było to, że była ta przegrana walka o mistrzostwo w 2016 roku? Czy to nie był ten moment, kiedy Lewis jednak zmienił swoje nastawienie, postanowił poświęcić się jednak w większym procencie tym wyścigom, tym, na czym mu najbardziej zależy i przestał rozdrabniać się tak, jak to miało miejsce, no nie ukrywajmy wcześniej.
On po tym wyścigu w Malezji w 2016 roku, kiedy wybuchł mu silnik, moim zdaniem strasznie zmienił podejście do całego tematu, bo do tamtego czasu on tak jakby trochę kalkulował. Powiedzmy, no mógł sobie odpuścić tam pierwszą połowę sezonu, żeby ostatecznie zaatakować w drugiej, ale jednak okazało się, że nie wszystko jest w jego rękach, że niektóre rzeczy zależą sporo od maszyny. Tamta nie posłuchała, no i Rosberg wygrał w tamtym roku. I od tamtej pory już nikt Lewisa pokonać nie może.
No jakby tamten rok także pokazał, w którym kierunku chciał iść Lewis, no bo no, jak patrzymy, to jest przede wszystkim doświadczony kierowca, tak? Nie zdarza mu się robić czasem tak ekwilibrystycznych manewrów, jak czasem zdarza się jego vis-a-vis Ferrari, czyli Vettelowi. On tam czasem potrafi gdzieś ostrzej pojechać, a Lewis właśnie zawsze szacuje swoje szanse i to jest właśnie to, czym wygrywa te wyścigi, cierpliwością i, no i znajomością swojej maszyny i pewności.
No tak, genialne zarządzanie oponami, nie wchodzenie na karuzelę, jak to właśnie ma w zwyczaju wspomniany Sebastian Vettel, ale jeszcze chyba są różnice właśnie między tymi dwoma panami, nie sądzisz, Janku?
Znaczy ja wrócę do tematu Nico Rosberga. Zobaczmy, ile ten tytuł jednak wyszarpany Lewisowi, ile kosztował tego kierowcę. To jest jednak...
Musiał karierę zakończyć.
Dokładnie. Tak, mimo wszystko strasznie wyniszczające psychicznie. Valtteri też zresztą mówił, że najtrudniejsza praca na świecie to jest bycie drugim kierowcą w teamie, gdzie jeździ Lewis Hamilton, więc no gdzieś to rzeczywiście, u Walteriego akurat tego problemu nie ma, bo on jest spokojny, potrafi iść na kompromis, więc on nie będzie starał się poświęcić wszystkiego, żeby tylko wygrać ten tytuł, no a Nico jednak zadecydował, żeby zrobić inaczej.
Jeszcze wracając do tego, co powiedział Karol o doskonałej jeździe Hamiltona, nie wiem, czy kojarzycie ten moment, ale w Grand Prix Meksyku Hamilton był tak naprawdę o włosy od wypadnięcia z toru. On lewą częścią swojego samochodu tuż po starcie zahaczył o trawę, no i tam go dość konsekwentnie spychali do bandy. Natomiast widać było, że Hamilton ogarnął sytuację i jednak no, kunszt kierowcy zrobił swoje, że no, jednak nie wpakował się w tę bandę. Podejrzewam, że 8 na 10 kierowców by już musiało zrezygnować z wyścigu po takim incydencie.
No jeszcze nie zapominajmy o genialnym zarządzaniu oponami. No to jest
no to już jest to kluczowe. Tak jak kiedyś komentator Eleven Andrzej Borowczyk opowiadał o tym mitycznym zarządzaniu oponami przez Jensona Buttona.
Praktycznie tak.
W każdej relacji to się powtarzało. No to teraz to co prawda nie jest wspominane, ale no kunszt Hamiltona w zarządzaniu oponami to jest jednak, trzeba o tym wspomnieć.
To może przejdziemy teraz do zmian w regulaminie, no bo Formuła 1 żyje nie tylko tytułem Mercedesa i nie tylko tytułem zdobytym przez Lewisa Hamiltona, ale również wrze w tym środowisku z tego powodu, iż na dniach, właściwie w ostatnich dniach ogłoszono zmiany, dokładniejsze zmiany w regulaminie, które mają nastąpić w roku 2021. Zmiany były zapowiadane od dość dawna. Ukazano model samochodu, jaki ma ścigać się po torach Formuły 1 właśnie w 2021 roku. Pozwolę sobie przytoczyć teraz parę wyciągów, że tak powiem, z regulaminu. Otóż auta mają po pierwsze wyglądać zdecydowanie lepiej i atrakcyjnie. No myślę, że to jest dość osobliwa, dość osobista kwestia gustu. Czyli uproszczone przednie skrzydła, większe tylne skrzydła, uproszczone zawieszenie oraz, co najważniejsze, i to będzie widać na pierwszy rzut oka, jeżeli ktoś z Was postanowi, nie wiem, wstukać sobie 2021 F1 Car czy coś takiego i od razu zauważy, że opony, obręcze w tych oponach mają zdecydowanie większą średnicę, bo od 2021 roku koła będą miały obręcze 18, a nie jak dotychczas 13-calowe. Oprócz tego auta mają pozwalać na bardziej zaciętą walkę między kierowcami, chociażby poprzez redukcję utraty przyczepności, kiedy na przykład dany kierowca jedzie za jakimś innym samochodem, no to powstaje struga tak zwanego brudnego powietrza, no i spadek przyczepności spowodowany właśnie przez tą strugę ma być zredukowany z obecnych 40 do około 5, od 5 do 10%. Nowe ograniczenia dotyczące budżetów, co ma na celu wyrównanie szans między zespołami, o tym już mówiliśmy na początku tematu Formuły 1, mniej testów w tunelach aerodynamicznych, ograniczenia dotyczące poprawek wprowadzonych w trakcie sezonu, to też jest, właśnie ma na celu wyrównanie szans, chociaż tutaj nie wiem, jakby się to miało objawiać, no ale zostawmy to włodarzom formuły. W konsekwencji jednak po tych wszystkich zmianach regulaminowych auta mają być o około 25 kg cięższe niż obecnie. No i teraz pytanie do Was, czy faktycznie Formuła 1 zmierza w kierunku bardziej emocjonujących wyścigów?
Czy po tych pierwszych zmianach, które pomyślałeś, to pomyślałem, że taka bardziej Formuła 1 top model o tych atrakcyjniejszych zmianach, więc tutaj może druga kategoria, druga statuetka, w której Williams mógłby zakrólować. Jakby się wykazał.
No dotychczas ładne, to ich te bolidy nie były, więc.
No nie, ale może tutaj zmysł jakiś pani Claire by tutaj doradził, więc coś by się upiększyło.
Znaczy, ten generalnie temat na konferencji też został poruszony i włodarze mówili, że tutaj nie chodzi o wyprzedzanie, bo wyprzedzania bardzo dużo potrafimy oglądać na niektórych torach, tylko chodzi o taką najbliższą jazdę koło w koło, gdzieś to zbliżanie się do bolidu przeciwnika, do bolidu rywala, więc wydaje mi się, że możemy gdzieś tam łudzić się, że ta walka będzie być może bardziej emocjonująca, ale chociażby mówiąc o tych zmianach finansowych, no to zmieni się tylko tyle, że najwięksi będą wydawać trochę mniej, bo cała reszta raczej utrzyma się na tym poziomie wydawania kasy, na którym jest obecnie.
To znaczy, bardziej oszczędzania.
Myślę, że to wszystko właśnie ogranicza się do tych wydawanych pieniędzy, bo tutaj mam informację, że każdy zespół będzie miał ograniczenie co do wydatków na poziomie 175 milionów dolarów. Jest to limit na 21 wyścigów i w przypadku dodania albo odjęcia wyścigu będzie to zależne milion do przodu albo do tyłu.
No właśnie, ale przypomnijmy, że te 175 milionów to jest na samochód.
Tak.
Nie są ograniczone kwestie związane z kontraktami kierowców, z płacami dla personelu, właśnie dla kierowców i z innymi, nie wiem, kwestiami marketingowymi czy podobnymi, tak? Więc.
No co najwyżej stawka troszkę zbliży się do siebie, ale raczej na samym początku nie myślałbym o tym, że będziemy już w 2021 roku widzieli zwycięzcę mistrzostw w postaci, nie wiem, McLarena czy Racing Point chociażby.
Ja bym takim sceptykiem nie był, bo mamy jednak dwie strony medalu tej całej sytuacji.
Po pierwsze, Williams buduje samochód na 2021 rok, tak?
No to Williams sobie może budować, ale no jak to wyjdzie z ich bez inżyniera głównego technicznego, no to możemy się domyślać. Ja chcę tylko powiedzieć, że są dwie strony medalu tej całej sytuacji. Mamy z jednej strony cięższe samochody i kierowcy powtarzają to jak mantrę, że chcą lżejsze samochody, FIA nie słucha. FIA idzie swoją drogą i te samochody są coraz cięższe. A z drugiej strony ja wielkie nadzieje upatruję w tym, że utrata docisku jadąc za drugim samochodem będzie zredukowana do około 10%. Także zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze dodatkowo ciekawą informacją jest to, że domyślnie samochody będą miały wbudowany system DRS. Natomiast jeżeli cały ten pomysł z redukowaniem utraty przyczepności wypali, to po prostu ten DRS nie będzie używany przez wszystkie zespoły.
Czyli będziemy mieli swoistą powtórkę lat 2010 Dokładnie. I wcześniej, tak? Kiedy Formuła 1 była zdecydowanie prostsza, no i przystępniejsza tym samym dla typowego niedzielnego oglądacza wyścigów. Kończąc temat motorsportu, jeszcze wspomnimy teraz o WRC, no bo sezon zakończony. Pewna niespodzianka, mamy zmianę na stanowisku, że tak powiem, mistrza świata.
Już od 12 lat, nie, od 11 albo 12 lat nie będzie mistrza.
Wydaje mi się, że od 2003 jest taka możliwe. Sytuacja, że żaden Francuz, żaden Sebastian oraz żaden zawodnik Citroena nie jest mistrzem świata.
No mistrzem został odstanek, także na przestrzeni całego sezonu pokazał, że dominuje tak naprawdę w tej serii. Jeszcze wracając do ostatniego rajdu, był to rajd Katalonii jako jedyny w zasadzie rajd spośród wszystkich, który ma mieszaną nawierzchnię, to jest mieszanka lekkiego szutru oraz asfaltu, 330 km około wszystkie odcinki specjalne mają. Wygrał Thierry Neuville, który praktycznie przez cały sezon miał duże problemy z dojechaniem. On strasznie statycznie jeździ, strasznie mało agresywnie. Także jeżeli chodzi o tych kierowców z stopowej czołówki, powiedzmy Ogiera albo Tanak, to oni cisną od piątku do soboty i w niedzielę, jeżeli idzie dobrze, to jeżdżą zachowawczo. Natomiast Neuville jedzie tak naprawdę przez cały weekend. No tym razem się udało. Wygrał Neuville, drugi Tanak, trzeci Dani Sordo. Jeszcze z ciekawszych informacji poza Mistrzostwem Świata już należącym do Tanaka, oficjalnie potwierdzono, że Estończyk przechodzi do zespołu Hyundai'a.
Hyundai'a.
Tak, się zawiesiłem, bo w notatkach miałem gdzieś zapisane z boku.
Chciałem tutaj cię poprawiać, ale jakby wyszedłeś cało z tej sytuacji, więc brawa myślę tutaj od wszystkich i...
Dziękuję.
Tak dokładnie.
Francuska. A Ogier do Toyoty 5 dni temu poszło.
Francuska tutaj... Nasza perełka bije ci brawo. Zaprosimy was teraz na kilka minut przerwy, a już po przerwie zmienimy trochę klimaty i porozmawiamy o piłce ręcznej.
oglądany sam w sobie. Trochę egoistycznie, siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą, nie jestem skryty. Lub co ty blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym.
Hej, hej, z tej strony Angelika Cichocka. Kochani, słuchajcie Radia Mors.
Mamy już grubo ponad pół metek audycji i może jest na to czas, aby zaprosić was do polubienia naszej strony na Facebooku, facebook.com/dialog.sportowy. No i tak zgodnie z zapowiedzeniami, że tak powiem, dzisiaj...
Jak dobijemy 1000 lajków, to Michał swoje fotki wyśle.
Ale takie ładne, nie? W koszulce Williamsa.
No, mam jak w szafie, a jak nie? Będzie 10 koła, to wszyscy wyślemy.
Tak, i nie tylko w koszulce Williamsa. Dzisiaj od godziny 18 swoje mecze ligowe PGE ING Superligi rozgrywają polscy potentaci, mianowicie PGE Vive Kielce oraz obecny lider tabeli polskiej ligi Orlen Wisła Płock. Warto odnotować, że przeciwnikiem nafciarzy jest zespół Torus Wybrzeża Gdańsk. No i właśnie, jak sytuacja nasz ekspercie od piłki ręcznej?
Jest znakomicie.
Dodajmy, że jest to mecz wyjazdowy dla Gdańszczan.
Tak, jak się zignoruje pierwszą cyferkę w wyniku Wisły, to byłoby 7-6. Jest 17-6 do przerwy. Jest jedna statystyka, o której właśnie wam mówiłem w przerwie, w której Wybrzeże dominuje. To są rzuty karne. 4-0 gromią swoich rywali pod tym względem gdańszczanie. Jest chyba zgodnie z zapowiedziami i z przewidywaniami, że taki wynik będzie. Chociaż Wybrzeże mówiło, że powalczy.
No, Wybrzeże mówiło już od kilku meczów, że powalczy. No i właśnie w tym momencie chciałby się powiedzieć Wybrzeże Gdańsk? No i powiedzieć parę niecenzuralnych słów, no ale to przemilczymy. Właśnie, no kibice nie mają ostatnio dużych powodów do zadowolenia. Ostatni mecz ligowy przed tą obecną kolejką. U siebie mecz z Kaliszem. Przegrany wyraźnie, no bo 20-27. Z jednej strony, no taki wynik może nas nie dziwić, no bo w kolejkę wcześniej MKS Kalisz z kolei postawił się dzisiejszemu przeciwnikowi Wybrzeża, czyli Wiśle Płock. No ale z drugiej strony, no chyba powinniśmy oczekiwać od gdańszczan lepszej gry, zwłaszcza kiedy grają u siebie w hali AWFIS.
No przypomnę, że ta porażka z Kaliszem to było 7 punktów straty i to była najmniejsza porażka od 4 ostatnich meczów, więc no jakby powodów do zadowolenia nie ma. Z drugiej strony dochodzą także głosy, że no po tym meczu, który się właśnie w tym momencie odbywa, no z posadą może się pożegnać Tomasz Orneborg. Ponoć ma go zastąpić były zawodnik gdańszczan i były także trener gdańszczan, czyli Damian Wleklak. Zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy, ale jeśli chodzi o samo Wybrzeże, to nie wygląda to ciekawie, no bo mamy 4 mecze z rzędu przegrane, no teraz już możemy dopisać ten 5, chociaż no w tym momencie zaczyna się druga połowa, ale no raczej laurami nie będzie spływać. No nie wiem, no moim zdaniem to decyzje kadrowe, może jakieś transfery, których brak, zobaczymy.
Ja myślę, że tutaj możemy postawić grubą kreskę, bo naprawdę nie chciałbym tutaj jednocześnie i się dołować i jakoś specjalnie pastwić nad zespołem Wybrzeża.
Ale zawodnicy mówią, że trzeba się przestać przejmować pierwszą częścią sezonu, bo istotna będzie dopiero druga i wtedy to się wszystko wyjaśni, no zwłaszcza, że tabela jest dosyć przecież płaska od 6 do 12 miejsca, no to to są tylko 3 punkty różnicy przed tą kolejką spotkań, więc nie jest aż tak źle. Gdzieś tam nadzieje na to, że ta 8 będzie psa, moim zdaniem.
No to trzeba jednak pogratulować zawodnikom Wybrzeża podejścia i naprawdę można powiedzieć hura optymizmu. No ja na ich miejscu nie byłbym aż tak optymistycznie patrzący w przyszłość.
No jak
tak
patrzę na
powiem.
Ich terminarz tak do 11 grudnia, no nie przewiduję, że cokolwiek wygrają, no bo tak, no. Po kolei patrząc, są Mazoty, jest Kwidzeń, jest Zagłębie Lubin, jest Chrobry. Te mecze, no przy tej formie, no nie chcemy być pesymistami, raczej do skreślenia mecz z Piotrkowianinem, oczywiście do powalczenia. Zobaczymy.
dobrze, koniec tych smętów, koniec tych negatywów, bo naprawdę aż serce się kraja. To może Liga Mistrzów dla odmiany. Zaczniemy od oczywiście polskich zespołów, wspomniane PGE Vive Kielce oraz...
A już myślałem, że ty piłkarskiej chcesz zacząć.
Ja patrzyłem na Karola, tylko też tak wzroku
to nie ta audycja, że... To nie ta audycja, drodzy moi koledzy. Znowu muszę tutaj zareklamować krótką piłkę jutro o 18.
Serdecznie
zapraszamy. Serdecznie, tak jest. Kielce w sobotę pokonały Veszprem. Naprawdę solidny węgierski zespół, 34-33. Natomiast płoczczanie niestety nie dali rady zespołowi z Bukaresztu, dokładnie rzecz biorąc Dinamo Bukareszt, i przegrali swój mecz wyjazdowy 20-29. Co ciekawe, poprzedni mecz Płock zremisował, no więc mieliśmy prawo oczekiwać od Polaków troszkę więcej. Jeszcze wracając do tego meczu Kielczan, no to absolutnym dominatorem po kieleckiej stronie był Aleks Dujszebajew, który rzucając 11 bramek naprawdę walnie przyczynił się do zwycięstwa swojej ekipy. No a u Wisły Żiga Mlakar, najlepszy rzucający, 4 bramki. No chociaż w porównaniu z tym 11 to dość słabo to wygląda.
To nieźle przeszedłeś do optymistycznych rzeczy, patrząc na formę Wisły Płock w ostatnich 3 spotkaniach.
Nie, no wiesz, w lidze to jest dość optymistycznie, zwłaszcza na tą chwilę, tak?
Znaczy w tym momencie mi się wydaje, że Wybrzeże ich buduje pod tą Ligę Mistrzów, no bo matematyczne szanse to oni jeszcze mają.
No to nie jest pierwszy zespół, który ma matematyczne szanse, tak? My Polacy to powinniśmy być jednak doświadczeni w tych
obliczeniach. Tak, jesteśmy matematycznymi generalnie ekspertami, tak. Ale Wisła Płock cały czas ma jeszcze szansę, żeby z tego drugiego miejsca w tej grupie wyjść. Na pierwsze raczej szans nie ma, ale gdzieś tam o tą drugą lokatę powalczą. Gogo musiałby się gdzieś tam po drodze potknąć, ale wydaje się, że wszystko jest w rękach płoczczan.
Czy no, Duńczycy z GOG mają fantastyczną serię w lidze i teraz w Lidze Mistrzów, więc no, na to bym nie liczył, ale jak już to właśnie trzeba liczyć na porażki GOG-u i matematycznie także na porażki Kadetten.
No z kolei Vive Kielce mają już praktycznie, można powiedzieć, zapewniony awans, patrząc na sytuację w ich grupie. Z innych ciekawych wyników Barcelona pokonała Flensburg taką samą identyczną rzecz biorąc różnicą bramek, jak Wybrzeże przegrało z Kaliszem, czyli 7, dokładnie wynik brzmiał 34-27, a chociażby zespół Sporto z Portugalii zremisował swój mecz z Montpellier 23-23. To może teraz przejdziemy trochę nie do rzucania piłki na bramkę, tylko rzucania piłki do kosza. Mike Taylor na dłużej z reprezentacją Polski. Myślę, że to jest, zwłaszcza po ostatnim mundialu, najlepsza nowina, jaka mogła się przydarzyć polskiej koszykówce.
No tak naprawdę, no to jest jedyna wiadomość, która dzisiaj no, jest przed oczyma polskich fanów polskiej koszykówki, no bo tak naprawdę, tak, podsumowując to, co do tej pory zrobił. Awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata, dostaliśmy się od razu do pierwszej ósemki. Okej, no można tutaj powiedzieć, że nasi zawodnicy w tym momencie są w topowej formie, ale bez tego trenera by się to nie odbyło. W tym momencie jest taka wiara w ten zespół, w tego trenera, że my nadal mamy szansę, żeby dostać się na Igrzyska Olimpijskie, też po x latach, i zobaczymy, co na nich będzie.
Po 60 bodajże, jeżeli się nie mylę, no cała masa, tysiące, miliony koszykarzy przez ten czas przewinęło się przez nasze reprezentacje. Generalnie wydaje mi się, że Mike Taylor wyciąga z tej kadry wszystko, co tylko się da, i to jest fantastyczna reklama przede wszystkim koszykówki, bo to też jest facet z charyzmą. Troszkę porównałbym go też do Vitala Heinena, bo też jest jedną z tych postaci, o których się mówi, i to całkiem nieźle. Też łączy pracę w reprezentacji z pracą w klubie, więc dużo tutaj świadczy o tym, że panowie są bardzo podobni i może być tylko lepiej, no a potem to się pewnie skończy, Taylor zostanie zwolniony i polska koszykówka reprezentacyjna odejdzie w zapomnienie.
No ale jeszcze kontynuując tutaj wątek porównań, no to musimy pamiętać o tym, że na ostatnim mundialu nasza kadra wiekowo należała do tych z najwyższą liczbą. Mieliśmy jedną z najstarszych kadr grających na tej imprezie. No i właśnie, myślicie, że kadra koszykarska pójdzie drogą kadry szczypiorniakowej, że tak to ujmę, no bo wiemy dobrze, doskonale, jak wygląda sytuacja w polskim handbalu, że nie mamy kim grać tak naprawdę na arenie międzynarodowej. A czy będzie tak samo z koszykówką? Z mojej strony, moim zdaniem, nie, sądząc po tym, jaki renesans przeżywa koszykówka w naszym kraju, przynajmniej, nie wiem, z ludźmi, z którymi się spotykam, którzy czynnie uprawiają ten sport, widać, że jakby ta pasja na nowo w nich odżyła i naprawdę chcą zaszczepiać ten pierwiastek koszykarski wśród młodszych i nie tylko.
Znaczy, jeśli chodzi o samo szkolenie kosza, no to jest ono moim zdaniem na wyższym poziomie niż szkolenie chociażby w piłce nożnej. Może tutaj troszeczkę kontrowersyjnie rzucam, ale...
No, na pewno prezes Boniek by się z tobą nie zgodził.
No prezes Boniek spokojnie by się ze mną w wielu kwestiach nie zgodził, ja z nim również, ale to troszeczkę na bok odłóżmy może na jutrzejszą audycję. Ale wracając, naprawdę jest dużo sympatyków grania w kosza, się częściej widuje ludzi grających w kosza niż w piłkę nożną i to jest już statystycznie udowodnione. To może w przyszłości wpłynąć na te młode kadry. Patrząc na tą kadrę koszykarską, no to tak, teoretycznie jesteśmy najstarsi wiekiem, ale już na tych mistrzostwach świata, na tym mundialu widzieliśmy próby wprowadzania młodych. Oczywiście pierwsze skrzypce grali Ponitka, Waczyński, Edgy Slaughter czy Aransel, ale już byli tacy zawodnicy jak bodajże Olek Balcerowski, który pokazał się z wyśmienitej strony. Takich akcentów ma na pewno być więcej. Z tego co pamiętam, trener Taylor już zapowiadał, że będzie próbował gdzieś tam wyłapywać tych najlepszych polskich młodzików z zespołów z naszej ligi, więc zobaczymy jak to pójdzie.
Trzymamy kciuki za to, żeby transformacja naszej kadry przebiegła korzystniej i lepiej niż transformacja kadry piłkarzy ręcznych. Mam nadzieję, że trener Taylor czy jego następcy nie będą prosić starych wyjadaczy kadry o to, żeby jeszcze zagrali z jeden rok, z dwa lata w kadrze, żeby udało się dostać Polakom na następną wielką imprezę. Zbliżamy się do końca naszej audycji. Już półtorej godziny minęło, jak z bicza strzelił, że tak powiem. W dobrej atmosferze pośmialiśmy się, porozmawialiśmy. Wiadomo, wśród swoich to bardzo dobrze można to spędzić. Dziękuję za dzisiejszą audycję. Ze mną w studiu byli
Bartłomiej Opanowski,
Karol Drzewicki,
Janek Sławiński,
nasz wysłannik i lekko spóźnialski z Francji. Ja nazywam się Michał Mieczkowski. Jeszcze tutaj jeszcze raz polecę Państwu polubienie naszej strony na Facebooku facebook.com/dialog.sportowy.
A ja zapraszam jutro na krótką piłkę o godzinie 18.
A ja pozdrawiam Paulę Dąbrowską.
A ja mówię Państwu do usłyszenia. Wam, Państwu, wszystkim nas słuchającym. Za tydzień również o tej samej porze zapraszamy do słuchania Dialogu Sportowego.
Dialog Sportowy.